Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Staudynger, audycja W dialogu o Bogu. Moim gościem jest dzisiaj Michał Borkowski.
Dzień dobry.
Michał jest autorem książek, które wydał wydawnictwo W mocni w duchu. Jest też psychologiem, jest tatą, jest mężem Ewy, a do nas przyjechał, żeby porozmawiać o tym, jak warto ze sobą rozmawiać. Michał, dlaczego w ogóle warto rozmawiać i czy my to robimy i dlaczego to w ogóle jest temat?
No właśnie chyba próbujemy to zrobić. Warto. Ja wiem, czy warto. Tak sobie ostatnio myślałem, miałem spotkanie z młodzieżą i padło takie sformułowanie, że i tak się nie da.
Młodzież doszła do takiego wniosku?
Nie, ja doszedłem do takiego wniosku, ale fajnie brzmi, jak powiedziałem, że na spotkanie z młodzieżą. Wiesz co, chodzi o to, że jak ja coś mówię do ciebie, jakiś komunikat nadaję, to ja mam swoją głowę, która ma swoje doświadczenia, a ty słyszysz to w swojej głowie, która ma zupełnie inne doświadczenia. I tak naprawdę no jakoś tak trudno sobie wyobrazić, żeby miało nam się ostatecznie udać zrozumieć, dogadać, skomunikować. Natomiast no warto walczyć, nie? Bo to jest takie wyzwanie, warto próbować.
To znaczy, mnie by się podobało w tym, że jeśli nawet inaczej myślimy, mamy inne doświadczenia, to sam ten proces poznawania tego, co ty masz do powiedzenia, jest dla mnie interesujący i poszerza moją perspektywę, nawet jeśli nie dojdziemy do wspólnego wniosku.
Jeżeli on jest dla ciebie interesujący, jeżeli się nie boisz, to może tak być.
Czyli to by znaczyło, że większość osób się boi, stąd problemy z komunikacją?
Czekaj, muszę sobie to powtórzyć. Większość stąd. Tak. To znaczy, ja zmierzam do tego, że muszę być, żeby się z tobą skomunikować, żeby właśnie to, co mówisz, słuchać tego z zaciekawieniem, to ja muszę najpierw usłyszeć samego siebie. Dać sobie taki luksus, żeby usłyszeć samego siebie, żeby siebie przyjąć, żeby się przestać bać wreszcie samego siebie i ja wtedy mogę do takiej komunikacji z tobą podejść wolny. Ja nie muszę być z tobą w spotkaniu, żeby sobie coś udowodnić. Ja nie muszę w tej komunikacji nieustannie jakby zabiegać o to, żeby siebie potwierdzić. Ja po prostu, jak jestem wolny, jak stoję na takich swoich dwóch nogach mocno, swoich emocji, z dwóch nogach swojej jakiejś takiej duchowości, to wtedy rzeczywiście mogę do ciebie podejść bez lęku i z zaciekawieniem.
Ale skoro mówisz, że najpierw trzeba się ze sobą skomunikować, to znaczy, że to też jest jakiś proces, do którego się dochodzi i to wcale nie jest oczywiste, pomimo tego, że to ja ze sobą spędzam 24 godziny na dobę. Ja siebie powinnam najlepiej znać. Ja siebie powinnam najlepiej słyszeć. Tymczasem to tak nie jest.
Będę miał w czerwcu 44 lata i mogę powiedzieć, że to jest proces. To właśnie spotykanie samego siebie, bo ja ciągle jestem w tym procesie. Przebywam ze sobą 24 godziny na dobę, ale to chyba nie znaczy, to nie wystarczy, żeby siebie poznać. To nie wystarczy.
To czego potrzeba?
Uważności. Spotkałem ostatnio takiego młodego człowieka, chyba miał z 15 lat i zgubił telefon na dużym spotkaniu dla młodzieży. Zapytaliśmy go, jaki to był telefon, wiesz, i on nie potrafił go opisać. On był skonsternowany, nie potrafił powiedzieć, jak wygląda jego telefon, czy jest w etui, czy nie i tak dalej. Nie? To jest człowiek, który prawdopodobnie tak... No, rzucam, że z 6 godzin pewnie patrzy się w ten telefon codziennie, nie? I nie potrafił powiedzieć, jak on wygląda. I to trochę może być obraz ciebie i mnie, że właśnie jesteśmy, tak jak mówisz, 24 godziny sami ze sobą, ale się nie znamy sami siebie, nie? I się boimy.
Michał, a powiedziałeś, że to jest proces, ty masz tyle lat, ile masz, jesteś dojrzałym mężczyzną i cały czas uczysz się komunikować ze sobą. Czy masz w takim razie jakieś sposoby na to, żeby coraz lepiej ci to wychodziło, żeby ta droga pokonywana od siebie do siebie była coraz krótsza, coraz mniej czasu zajmowało ci dotarcie do siebie samego?
Myślę, że mam. Tak myślę na gorąco, bo zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. Ja na przykład spotykam się z sobą wtedy, kiedy jestem sam. Kiedy nic nie robię. Kiedy przestaję produkować. To nie jest proste, bo ja nawet mogę zamknąć komputer i wyłączyć telefon, wysamolotować, jak to się mówi u nas w rodzinie. Ale moja głowa ciągle jeszcze produkuje. Ale to już jest bliżej tego momentu właśnie, żebym ja usłyszał, żebym ja spotkał samego siebie. Mam takie momenty czasami w ciągu dnia, kiedy zostaje mi 20 minut, na przykład pół godziny i coraz częściej lubię sobie wtedy usiąść i po prostu posiedzieć. I lubię sobie po nic nie robić. Ostatnio słyszałem, jedna pani na spotkaniu też czytała bajkę Olgi Tokarczuk o zagubionej duszy właśnie. I tam jest taki motyw, może nie ma co za bardzo spoilerować, bo warto sobie poszukać i tę bajkę kupić, żeby ją mieć, żeby do niej wracać, bo mnie ona bardzo nakarmiła, bo ona właśnie mówi o tym, że można przez życie tak gonić, że można zagubić swoją duszę i to, co wtedy trzeba zrobić, to po prostu usiąść i poczekać, aż ona cię dogoni. A ja staram się to robić prawie codziennie właśnie, żeby sobie usiąść i poczekać, aż mnie dusza dogoni.
A czy gonitwa myśli, która się wtedy pojawia, bo wyobrażam sobie, że jak jest taki moment w jakimś takim zgiełku, to trudno jednak o ciszę taką wewnętrzną, że to wcale nie jest tak łatwo usiąść i skupić się na tu i teraz, bo myślisz o jakichś tam planach, o obowiązkach. Czy tak nie jest? No, tak sobie myślę, że ten moment czekania na tę duszę to też wcale nie musi być łatwy.
No myślę, że warto powiedzieć wprost, że mówimy tutaj o uważności, czy tym, co się z angielskiego nazywa mindfulness. To są takie sposoby, które podpowiadają nam, że możemy się właśnie spotkać sami ze sobą przez to, że zwrócimy uwagę na to, co się dzieje tu i teraz. Tak, możemy sobie popatrzeć na przykład i zobaczyć, że ściany w pokoju, w którym jesteśmy, mają jakiś kolor i możemy ten kolor sobie zobaczyć, czy nawet, że tak powiem, pozobaczać przez pewien czas, nie? Możemy posłuchać, że do naszych uszu dochodzą jakieś odgłosy, czy to co najprostsze, czyli możemy próbować skupić się na tym, że oddychamy. Ten oddech jest ciągle przy nas i to pomaga doświadczyć siebie tu i teraz. I to jest niesamowite, bo okazuje się, że tu i teraz jest dobrze. Że jak ja nie myślę o tym, co się wydarzy jutro na giełdzie papierów wartościowych, to odchodzi mi bardzo dużo mojego niepokoju. Ja dzisiaj siedzę sobie tutaj z tobą, jestem najedzony, wszystko jest dobrze, wszystkie moje potrzeby są zaspokojone. Po prostu jestem szczęśliwy tu i teraz. Tylko ta giełda.
Jednak chodzi ci po głowie.
No właśnie, ale jej nie ma tu i teraz, prawda? Także jeżeli ja zadam sobie ten trud, żeby spotkać siebie teraz, w tej chwili, no to okazuje się, że ja jestem szczęśliwym człowiekiem.
Ja też odkryłam takie sposoby znajdowania siebie. Jak chcesz, to się z nimi podzielę.
Ja bardzo tego chcę. Podziel się tymi sposobami.
Ja odkryłam takie drobnostki. Mianowicie, jak jadę samochodem, to nie włączam radia. Jak robię coś w domu, jak jestem nawet sama, nie ma dzieci, to też nie włączam żadnych innych zagłuszaczy po to, żeby jednak pobyć w ciszy. Też moją ciszę ratuje pies. Wyjście na spacer z psem to jest po prostu jakiś moment tak oczyszczający i tak sprzyjający pobyciu ze sobą, że się nie spodziewałam. Także może cię to zainspiruje i może po prostu nawet siedzenie w pokoju nie musi być tym momentem, bo czasami o to się posiedzenie samotne w pokoju, na przykład gdy jest rodzina, gdy są dzieci, to jest bardzo trudne, więc czasami nawet może poza domem może się to udawać.
Ja też mam psa.
I chodzicie na spacery?
Od niedawna mamy pieska. Wiesz co, tak jak też od, jak ciebie słucham, to są momenty. Tak naprawdę to są takie momenty, to są takie chwile. Ja na przykład właśnie jak wychodzę z naszym pieskiem wieczorem czy w nocy, bo to jest moje zadanie, to jest szczeniaczek, więc tam często trzeba go wypuścić przynajmniej. I na przykład zacząłem patrzeć do góry. Zacząłem patrzeć, że nade mną jest niebo i ono może być zachmurzone albo gwieździste, albo bardziej gwieździste. I to jest niesamowite. Często na przykład tam, gdzie mieszkam, można usłyszeć, jak ptaki śpiewają. Nie? To jest coś wspaniałego. Ale to są takie chwile właśnie, które uwalniają mnie, tak? Bo jest taka opowieść, pewnie znana, to chyba nawet było w jakimś filmie pokazane, jak dwóch ludzi szło przez zatłoczone miasto i jeden z nich mówi, że słyszy śpiewającego ptaka i ten drugi mówi, jak ty słyszysz ptaka w takim zgiełku, nie? I on wtedy wyciągnął monetę, rzucił ją na chodnik i natychmiast wszyscy ludzie wkoło się odwrócili, co to za pieniądz upadnie. I ten nasz bohater mówi, wiesz co, dźwięk tej monety jest kilkanaście razy cichszy niż dźwięk tego ptaka, nie? Że jakby my też słyszymy to, co chcemy i my też myślimy o tym, o czym chcemy, a tutaj jakby możemy świadomie tym kierować, nie? Ja mogę przełączyć tę swoją uwagę, ten swój strumień właśnie mojej uwagi na coś po prostu, co jest pod ręką.
Zostaw wszystko teraz, już możesz pójść za mną, a on odszedł i zasmucił się. Dzisiaj spojrzał na mnie pan i ja też spojrzałem na niego. Dzisiaj spojrzał na mnie pan, powiedziałem mu, kocham cię. W synagodze pan nauczał wszystkich, ale ujrzał człowieka chorego, rzekł mu, wstań, odtąd będziesz zdrowy, czyż nie mogę czynić tego, co chcę. Dzisiaj spojrzał na mnie pan i ja też spojrzałem na niego. Dzisiaj spojrzał na mnie pan, powiedziałem mu, kocham cię. Tych, co mu zrobić, nic nie mogli i zaparł się pana potem. Gorzko zapłakał i zobaczył oczy pana pełne łez przebaczenia.
Dzisiaj spojrzał na mnie pan i ja też spojrzałem na niego. Dzisiaj spojrzał na mnie pan, powiedziałem mu, kocham cię.
Tuż przy grobie spotkał się pan z Marią Magdaleną i rzekł jej, Mario, ona poznała swego pana i z pewnością ucieszyła się.
Dzisiaj spojrzał na mnie pan i ja też spojrzałem na niego. Dzisiaj spojrzał na mnie pan, powiedziałem mu, kocham cię. Dzisiaj spojrzał na mnie pan i ja też spojrzałem na niego. Dzisiaj spojrzał na mnie pan, powiedziałem mu, kocham cię.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
To jak już powiedzieliśmy, żeby skomunikować się z drugą osobą, najpierw trzeba spotkać się ze sobą. To przypomina mi się taki fragment z twojej książki Jesteś zwycięzcą. Tekst zatytułowany jest Kto pyta, ten błądzi. Pamiętasz ten tekst?
Pamiętam.
On opowiada o tym, że nie warto dzieciom zadawać dużo pytań. To jest w ogóle takie twierdzenie, wydaje mi się, że wielu dzisiaj rodziców może odbierać z niepokojem. Co miałeś na myśli?
Wiesz co, to jest taka kwestia, którą trzeba by dobrze wyjaśnić, bo to jest kwestia bardzo taka zaczepna dzisiaj. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby nie zadawać dzieciom pytań. Tak, bo żeby być takim rodzicem tylko trybu rozkazującego. Natomiast ten tekst jakby jest taką moją reakcją na pewien taki trend, który obserwuję, że rzeczywiście rodzice już od najmłodszych lat komunikują się z dziećmi przez pytania. I to jest taki trochę strzał w kolano, bo do mnie na przykład przychodzą rodzice i mówią, no mają problem z tym, że dziecko się nie chce ubrać.
Do ciebie, to znaczy do ciebie, do gabinetu.
Tak, tak, do gabinetu. I ja mam okazję zobaczyć tych rodziców, że tak powiem, w akcji, kiedy próbują nakłonić dziecko do ubrania się po spotkaniu i pytają dziecko, czy założysz buciki. Tak? Założysz buciki. No, bądźmy uczciwi, jeśli kogoś pytasz, czy założy buciki, to może ci powiedzieć nie.
Tym bardziej, jeśli ma 2 lub 3 lata, prawda?
Dokładnie, tak. On nie musi tego powiedzieć na głos, on może po prostu nie założyć bucików, to jest jego odpowiedź, tak? No generalnie mieszkamy w takim klimacie, że chodzimy w butach. To jest dosyć oczywiste, tak? I to nie jest kwestia jakiegoś swobodnego wyboru. No ja wiem, że jest jeden człowiek, który tam boso przez świat idzie i jeszcze kiedyś spotkałem takiego maratończyka, który biega na wielu maratonach na boso, tak? Ale no dobra. Ja chcę, żeby moje dziecko wyrosło na człowieka, który będzie podejmował samodzielnie decyzje, tak? Ale wszystko w swoim czasie, tak? Jest taki etap na początku, kiedy ja mogę mojej córce zaproponować, czy założy tę sukienkę, czy tę sukienkę. Ona jest na tyle mała, że to nie jest czas, żeby ją pytać, w co się dzisiaj ubierzesz. Tylko to też jest pewnego rodzaju obciążanie dzieci zbytnią odpowiedzialnością, tak? Bo no moja córka ma już w tej chwili 8 lat, więc jak najbardziej można ją zapytać, co dzisiaj chcesz się ubrać. Ale kiedy miała 2 latka, no to wiesz, sama wiesz, że masz trochę więcej niż 2 latka i też czasami masz problem z tym, w co się ubrać, nie? I teraz pytamy 2-latkę na przykład, w co się dzisiaj ubierzesz.
Okej, ale to w takim razie z czego wynika to, że rodzice tak chętnie zadają pytania? Czy to jest potrzeba takiego uszanowania zdania dziecka? Czy to jest jakaś bezradność rodziców? Czy to jest... Czy ci rodzice myślą sobie, że już od najmłodszych lat uczą takiej decyzyjności dzieci właśnie przez zadawanie ich pytań?
No, to już odpowiedziałaś.
Czyli?
Czyli myślę, że to może być każda z tych rzeczy, tak? Bardzo ważną troską moją jako rodzica i myślę, że to powinno być troską wszystkich rodziców, jest to, żeby za bardzo tego rozwoju spontanicznego nie zakłócić, tak? Żeby nie za bardzo jakby to dziecko dyrektywnie pokierować. Ale myślę, że dzisiaj mamy do czynienia z pewnym przegięciem, jakby w tym kierunku właśnie takiego puszczenia dzieci, że dzisiaj często dzieci nie są wychowywane, tylko są jakby tak właśnie no, chowane. I ja uważam, że to może wynikać z lęku, tak? Że ludzie mają dzisiaj, rodzice, lęk przed tym, żeby podjąć jakieś decyzje dotyczące dziecka. I ucieczka przed tą decyzją jest prostsza, jeżeli masz do tego filozofię, tak? Dorobioną, że żeby nie zakłócać spontanicznego rozwoju dziecka, to praktycznie no, niech ten rozwój się dzieje, o wszystko zapytamy to dziecko i tak dalej. Pomyślmy, do czego to prowadzi, tak? My chcemy wychować, no właśnie, jakiego człowieka chcemy wychować? Jak będzie miał mój syn 24 lata, moja córka, tak? Jak będą szli do pracy, jak będą zakładali rodzinę, to jakim mają być człowiekiem, nie? Takim, który jakby nigdy nie usłyszał nic od drugiej osoby, który nie liczy się ze zdaniem drugiej osoby, no to słabo to będzie, nie?
Rozumiem, natomiast też wydaje mi się, że my jako rodzice też szukamy recept, szukamy sposobów i ja od ciebie jako psychologa chętnie bym usłyszała, że jak mam 2-letnią córkę, to daję jej do wyboru 2 sukienki, tak? Nie pytam ją, do jakiej podstawówki pójdzie, tylko też ja podejmuję decyzję. Natomiast chciałabym wiedzieć, czy na przykład jak dziecko wybiera już kolejną szkołę średnią, to czy ono decyduje, czy ja decyduję?
Masz już taką sytuację, tak?
Za rok. I powiem ci, że nie jestem w takiej sytuacji, żebym żebym ja chciała decydować. To znaczy myślę, że jestem w takim kontakcie z dzieckiem, że podejmiemy tę decyzję wspólnie i też widzę, że dla niego też istotne jest moje zdanie. Natomiast wyobrażam sobie, że mogą być takie relacje w rodzinie, gdzie może właśnie nie ma tej komunikacji i wtedy już nawet na takim etapie rodzice podejmują autorytarne decyzje.
Tak, myślę, że niestety są takie sytuacje. Chyba do końca będę unikał takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, tak? Bo każdy człowiek i też każde dziecko jest inne. I naprawdę może być wiele takich czynników, nawet nie myślimy o tym, czasami nie spodziewamy się, jak my możemy oddziaływać na dziecko wtedy, kiedy nam się wydaje, na przykład, że nie oddziałujemy, nie? Ja kiedyś się cieszyłem, jak dużo biegałem w maratonach właśnie i mój syn wtedy, kilkuletni chyba, nie wiem, 4-5-letni, też zaczął biegać i mówić, że on chce biegać i zaczął tam ze mną trenować. Ja się z tego cieszyłem, że go zaszczepiłem bakcylem, a jeden z moich przyjaciół, który ma, jak to przyjaciel, ma ten luksus, że patrzy z boku, powiedział, stary, on po prostu chce więcej z tobą być, bo ciebie nie ma w domu, nie? I to tak może być, że my czasami właśnie oddziałujemy na te dzieci, chociaż nam się wydaje, że tak nie jest, nie? Ja się skłaniam ku temu, żeby to rzeczywiście, jakby to pole decyzji się rozszerzało, żeby od tych dwóch sukienek, ta, czy tam powiedzmy leginsy, czy sukienka, żeby dojść do tego, że rzeczywiście człowiek, tak jak twoje dziecko, które wybiera średnią szkołę, żeby w większości jakby sam o tej sprawie zadecydował. Tak, wiadomo, że jakby no to jest twoje dziecko, jeszcze dziecko, też w sensie prawnym jakby i może mieć taki pomysł, że ty powiesz weto, nie? I będzie jakieś ścieranie się między wami. No, trzeba by zobaczyć na waszą rodzinę, jakby dokąd takie ścieranie doprowadzi, tak? Czy to jest tak, że jemu to pomoże, czy to jest tak, że wszystko się posypie. To zawsze indywidualnie, myślę, trzeba spojrzeć na to, nie? Ale generalnie jakby to trochę jak taki lejek, tak? Że to się rozszerza. Natomiast problem to jest, jeżeli właśnie on jest za szeroki na początku, albo jak się nie rozszerza cały czas, tak? I mamy takich rodziców, którzy mówią to i koniec, tak? I ja miałem kiedyś jako dzieciak takich sąsiadów, którzy mieli dwoje dzieci mniej więcej w moim wieku i oni wiedzieli, że jedno, że ona będzie lekarzem, a on prawnikiem, nie? I po prostu to już od zawsze było i całe podwórko zawsze wiedziało, że ona będzie lekarzem, on prawnikiem. No.
I jak to się skończyło?
No jak myślisz?
Dokładnie tak. Nie, przeciwnie.
Ani jedno, ani drugie jakby nie zrealizowało pomysłu swoich rodziców. I myślę, że są szczęśliwi. I myślę, że też dzięki temu są szczęśliwi. Także, że nie poszli w tym kierunku. Jakby tutaj widać, że ten lejek, on się może nawet nie rozszerzał, tylko on się zwężał, tak? Bo jakby wiedzieli, dokąd zmierzają, nie? Czy dokąd mają zmierzać.
Dzisiaj wołaj mnie, o Panie. bo miłość to wybór miłości. Niczym innym nie zdobędę się na miłość, bo wybór miłości. To miłość, co pierwsza wybrała mnie.
Miłość to wybór miłości. Miłość to wybór przez miłość. Miłość to wybór miłości. Proste czyni drogi me, bo miłość to wybór miłości. Niczym innym nie zdobędę się.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Michał, czy pokusiłbyś się o to, żeby wymienić kilka postaw, które powinniśmy prezentować, żeby nasza komunikacja była skuteczna? I myślę tu zarówno o osobach dorosłych, jak i dzieciach. Jaki to jest dobry słuchacz i jaki to jest dobry rozmówca?
No nie wiem, czy to będą postawy, ale może to będą bardziej takie konkretne podpowiedzi. Chociaż pierwsze to postawa, bo na przykład myślę, że kiedy słuchamy dziecka, to warto kucnąć do niego. Zwłaszcza, znaczy oczywiście myślę o małym dziecku, tak? Tak, pewnie do twojego syna już nie trzeba kucać. Niedługo to on będzie musiał kucnąć. Ale właśnie ta postawa zewnętrzna, to pewnie też można fajnie przełożyć na postawę wewnętrzną. Także ja szukam jakby tego równego poziomu z moim rozmówcą, tak? To jest trudne, bo my jesteśmy pozamykani w różne role.
I jeśli chodzi o dziecko, to trudno nam do niego wręcz dosłownie zniżyć się.
Tak. Zniżyć się jakby fizycznie, ale właśnie to, co chciałem powiedzieć, że my jesteśmy w różnych rolach, ale jak zaczniemy o tym myśleć, to ostatecznie i tak zawsze spotyka się człowiek z człowiekiem, nie? Ja na przykład to powtarzam często na warsztatach dla nauczycieli i próbuję nauczycieli do tego przekonać, że ostatecznie zawsze to człowiek spotyka się z człowiekiem, tak? Jeżeli to jest twój wzorowy uczeń, jeżeli to jest twój antywzorowy uczeń, twój największy problem w klasie, tak? To jest człowiek. I jakby ten obraz takiego kucającego przed dzieckiem małym rodzica do tego mnie prowadzi, tak, że to też nie jest rodzic dziecko, ostatecznie to jest człowiek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zadawanie pytań. To jest trochę tak jak w naszym spotkaniu, tak? Mam takie powiedzenie, że kto zadaje pytania, ten rządzi. To tak w filmach jest, tak? To nie pan tu będzie zadawał pytania, tylko to jestem ja od zadawania pytań, mówi policjant przesłuchujący. Tak? Ale rzeczywiście w rozmowie, kto zadaje pytania, ten rządzi, ale kto by jeszcze słuchał odpowiedzi, to w ogóle wtedy jest mistrzem, tak? Problem, z którym który ja mam i myślę, że wielu ludzi, to jest to, że na przykład ja, jak słucham ciebie, to już obmyślam odpowiedź. To chociażby dla potrzeb audycji jest, tak? W radiu to zwłaszcza jest odczuwalne, także tu liczy się pewna dynamika, nie? Jak my sobie zostawimy pusty moment w nagraniu, no to słuchacz będzie może zagubiony trochę, tak? Ale tak naprawdę, może ja powiem taki przykład. Kiedyś pracowałem jako student w radiu właśnie w Gdańsku i to było tak zwane dynamiczne radio. Taką lekcję dostałem, że słuchaj, to jest dynamiczne radio, więc tu nie może być przerwy. I my mieliśmy taką rezerwową, taką dyskietkę jeszcze wtedy, ratunkową, że jak ktoś nie zdążył gdzieś tam z piosenką, to mógł włączyć i przez chyba 20 sekund miał taka, tam była taka nawijka, ta cisza to jest reklama, to dalszy ciąg tej reklamy i tak dalej. To trwało 20 sekund, miałeś czas, żeby załadować piosenkę. Wtedy jeszcze były płyty CD, pamiętasz? No. I trochę ja nad tym ubolewam, że nasza komunikacja na co dzień jest jak taka komunikacja w dynamicznym radiu. Tak, że nie może być przerwy, że jak ty coś powiesz, ja muszę ci błyskotliwie odpowiedzieć. Ja muszę od razu, tak? I przez to tracimy, bo ja ciebie nie słucham. Bo ja już słucham siebie i swojej odpowiedzi.
I nie dajesz też sobie czasu na przemyślenie tego, o co mnie naprawdę chodzi. Tak, tylko mówisz to, co chcesz powiedzieć.
Tak. Myślisz, że tak jest właśnie w naszym nagraniu?
Nie, mam nadzieję, że tak nie jest. No, jakoś super bardzo się nie spieszymy. Natomiast poproszę o trzeci punkt.
Trzeci to jest właśnie wysłuchanie, nie? Czyli mamy to zniżenie się dosłowne, ale też takie jakby pewna filozofia w spotkaniu z drugim człowiekiem, że to jest człowiek-człowiek, pytania i później to wysłuchanie tego człowieka, tak? Czyli wysłuchanie jego odpowiedzi. Może w ogóle warto sobie zrobić taki zwyczaj, żeby grać pauzą, nie? Żeby dać sobie...
Pozwolić sobie na taką pauzę.
Tak. Że na przykład jak powiedzą twoi znajomi, że taka trochę jesteś jakby spowolniona, to będzie dla ciebie komplement. Na przykład, bo tobie o to chodzi, nie? Że ty właśnie chcesz być spowolniona, bo chcesz ich usłyszeć. Tak? Że to trochę to słowo w tobie się odbija echem i dopiero później z tej swojej osoby, o której mówiliśmy wcześniej, to z tej, którą już spotkałaś, odpowiadasz, tak? I wtedy ta komunikacja staje się takim trochę takim tańcem, nie? Taką muzyką właśnie, że jest ruch i jest bezruch, jest nuta i jest pauza, nie?
Tak, bo gdybyśmy wrócili do początku naszej rozmowy, to właściwie komunikacja powinna wyglądać tak, że ja słyszę ciebie, zatrzymuję się po to, żeby zobaczyć, jaka we mnie jest odpowiedź na to, co ty mówisz, i dopiero tobie to komunikuję. Tak? Więc właściwie taka powolność byłaby czymś bardzo wskazanym.
Tak. Odpowiedziałem po krótkiej pauzie. Dlatego na przykład dobrze, że są książki.
Bo w każdym momencie można przerwać i pomyśleć?
Tak. I rzeczywiście... Może to słowo, jakby jak czytamy książkę, to nie mamy takiego poczucia, że muszę od razu, tak, odpowiedzieć. Nie ma też takiej możliwości bezpośrednio. Nawet zobacz, jak czytamy jakiś wpis czy jakiś blog, nie? To jest możliwość skomentowania od razu, nie, odpowiedzenia. I to jest właśnie to takie odbieranie sobie tej pauzy, tego momentu na rezonans, nie? Bo to właśnie, jak jesteśmy w tych muzycznych klimatach, to jest trochę tak jak ze struną gitary, nie? Że jakby ty dajesz jakiś bodziec jakby i potem pytanie, co we mnie zarezonuje, nie? I tu może być prawdziwa komunikacja, prawdziwe spotkanie. Ja na przykład jeden z najbardziej poczytnych moich tekstów na blogu, Być Ojcem, jakby on miał najwięcej komentarzy przez pewne słowo, które pojawiło się w pierwszym akapicie. To słowo to jest behawioryzm. I mam wrażenie, że większość tych komentatorów nie doczytało w ogóle tekstu do końca, nie? Jakby tylko właśnie to było to, także wiesz, ciach, uruchomienie, moja odpowiedź, nie? Jak czytasz książkę, to no, trzeba sobie zadać trochę trudu, tak? Chociażby no, mój adres mailowy może jest z tyłu na okładce, ale to trzeba komputer odpalić, książkę zamknąć. Dlatego dobrze, że czytamy książki. Kiedyś w ogóle listy pisaliśmy do siebie, nie? Takie tradycyjne, na papierze. Pamiętasz?
Oczywiście.
No. I to też jest niesamowite, tak? Bo jak taki list się dostawało, no to właśnie on mógł jakby tak osiąść, nie? Tak się zanurzyć we mnie i właśnie zarezonować. Ja w ogóle lubię w komunikacji, to też taka może praktyczna podpowiedź, zwłaszcza w trudnej komunikacji. To znaczy, kiedy jakiś komunikat, jakieś działanie drugiego człowieka budzi we mnie nieprzyjemne emocje, że tak to pięknie na okrągło ujmę, to lubię się przespać z tym. Nie? Lubię na przykład nie odpowiedzieć od razu. I mam takie doświadczenie, wielokrotne już, że jak od tej zasady odszedłem i od razu odpisałem, to później tego żałowałem, a jak się tej zasady trzymałem, to odpisałem w absolutnie inny sposób, niż gdybym to zrobił od razu, nie? Zresztą to jest chyba Ignacy z Loyoli, nie? On powiedział właśnie o tym przespaniu się z tematem.
To życzę ci, Michał, żebyś jak najczęściej miał okazję do tego, żeby być powolnym, i sobie też tego życzę. Życzę ci, żebyś miał jak najmniej trudnych sytuacji, z którymi musisz się przespać. I bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Ale jeszcze, myślałem, że powiesz, żebym mógł się zdrzemnąć, co i rusz.
I zdrzemnąć i posiedzieć w pokoju i podkontemplować kolor ścian.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękujemy Państwu, do usłyszenia.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.